Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Z udziałem papieża Franciszka w Watykanie odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego wczoraj kardynała Zenona Grocholewskiego. W katedrze w Kielcach święcenia biskupie przyjął ksiądz Henryk Jagodziński. Ojciec Święty mianował go nuncjuszem apostolskim w Ganie. Wierzący w Stanach Zjednoczonych są bezradni wobec narastającej fali ataków na chrześcijańskie miejsca kultu. 18 lipca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. W ręce Twoje, miłosierny Ojcze, powierzamy duszę naszego brata Zenona, prosił papież w modlitwie kończącej mszę za duszę świętej pamięci kardynała Zenona Grocholewskiego. Eucharystii, która została odprawiona w Bazylice Watykańskiej, przewodniczył kardynał Leonardo Sandri i wziął w niej udział Franciszek. W homilii kardynał Sandri nawiązał do życia zmarłego kardynała i przytoczył fragment jego duchowego testamentu.
Znakiem wiary jego kapłańskiego serca są słowa jego duchowego testamentu. Bogu w Trójcy Przenajświętszej pragnę wyrazić wdzięczność i uwielbienie za dar życia i kapłaństwa oraz wszystkie otrzymane łaski. Niech Bóg będzie uwielbiony. Głęboko przekonany, że jedyną słuszną drogą życia na ziemi i jedyną prawdziwą wielkością człowieka jest świętość, ale jednocześnie świadom moich małości, słabości i grzechów, uniżam się wobec Bożego majestatu, ufając w Jego nieskończone miłosierdzie. Panie, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Wszystkich proszę o modlitwę w mojej intencji. Do zobaczenia w domu Ojca.
Nella casa del padre. Zgodnie z wolą wyrażoną wielokrotnie przez kardynała Grocholewskiego, jego ciało spocznie w krypcie katedry poznańskiej, gdzie pochowani są tamtejsi biskupi. W świątyni tej zmarły purpurat w roku 1963 z rąk arcybiskupa Antoniego Baziaka otrzymał święcenia kapłańskie. Wierzący w Stanach Zjednoczonych są bezradni wobec narastającej fali ataków na chrześcijańskie miejsca kultu. W każdym tygodniu odnotowuje się nowe przypadki. Zazwyczaj są one związane z protestami przeciwko rasizmowi. Kościół domaga się, by przestępstwa te były traktowane przez prawo jako akty nienawiści. W ostatnich dniach oblano farbą figurę Matki Bożej w Colorado Springs oraz obalono i pozbawiono głowy figurkę Jezusa Dobrego Pasterza w Miami. Wcześniej duży rozgłos wywołało obalenie pomników świętego Junipera Serry, apostoła Kalifornii. W ostatnich tygodniach spłonęły też dwa kościoły.
Być może przełom w podejściu do tych incydentów prowadzi postawa arcybiskupa Tomasa Łęckiego. Po obaleniu na terenie jego diecezji figury Jezusa Dobrego Pasterza domaga się zmiany klasyfikacji takich przestępstw. Zarówno wymiar sprawiedliwości, jak i duża część opinii publicznej postrzega je jako zwyczajne akty wandalizmu czy wręcz wygłupy młodocianych. Arcybiskup Łęcki chce, aby były one ścigane przez prawo jako przestępstwa popełniane z nienawiści do wiary i do Kościoła. W tym konkretnym przypadku jest bowiem jasne, że nie był to wypadek czy chwilowy wybryk. Obalenie tak ciężkiej figury musiało być dobrze zaplanowane, mówi posługujący w tamtejszej parafii ksiądz Edvaldo da Silva. Zapewnia on zarazem, że jego wspólnota modli się za sprawców ataku, na co kole po figurze dobrego pasterza wierni umieścili napis: Bóg zwycięża zło.
We Francji znów stanęła w płomieniach gotycka katedra. Tym razem pożar miał miejsce w noc na zachodzie kraju. Straż pożarna została powiadomiona przed 8 rano. Po 2 godzinach strażakom udało się opanować pożar. Prawdopodobnie był on wynikiem podpalenia.
Obraz walczących z ogniem strażaków przywodził na myśl zeszłoroczny pożar w katedrze Notre Dame w Paryżu. Tym razem ogień zajął nie dach świątyni, lecz jej wnętrze. Doszczętnie zostały zniszczone zabytkowe organy z XVII wieku. Mocno uszkodzony jest chór, który w każdym momencie grozi zawaleniem. Uszkodzone też zostały witraże, fasady, które ocalały z poprzedniego pożaru w 1972 roku. Na miejsce pożaru udał się francuski premier i minister kultury. W tym momencie dla prokuratury najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru jest podpalenie. Ogień pojawił się bowiem jednocześnie w trzech różnych miejscach świątyni. W katedrze nie były prowadzone żadne prace remontowe.
Zniszczona przez islamskich dżihadystów maronicka katedra w Aleppo wróciła do dawnego blasku. Jej uroczyste otwarcie i rekonsekracja odbędą się w najbliższy poniedziałek. Ta odbudowa to prawdziwy cud mówiący światu, że mimo wielu trudności chrześcijanie wciąż są w tym syryjskim mieście obecni i nadal chcą w tym miejscu chwalić Boga, podkreśla arcybiskup Joseph Tobji.
Wybudowana w 1873 roku katedra świętego Eliasza największych szkód doznała w czasie działań wojennych w 2013 roku z rąk islamskich fundamentalistów, którzy starali się wymazać w tym mieście wszelkie znaki chrześcijaństwa. W wyniku ostrzału moździerzowego w świątyni najbardziej ucierpiał drewniany dach. Odbudowa katedry nie byłaby możliwa bez ogromnego wsparcia zagranicznych ofiarodawców. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przeznaczyło na ten cel 400 tysięcy euro. Nowy dach zaprojektowali włoscy architekci, którzy czuwali nad podnoszeniem katedry z wojennych zniszczeń. Maronicki arcybiskup Aleppo liczy, że przywrócona do pierwotnego blasku katedra stanie się symbolem odbudowy także miejscowej wspólnoty chrześcijańskiej. Przed wojną w tym mieście żyło około 180 tysięcy wyznawców Chrystusa. Obecnie jest ich nie więcej niż 30 tysięcy.
Powszechna korupcja wśród rządzących, nasilenie antychrześcijańskiej przemocy oraz wzrost liczby gwałtów to według biskupów Nigerii największe plagi wyniszczające obecnie ten afrykański kraj. Hierarchowie z kościelnej prowincji Ibadan zaapelowali do nigeryjskich władz o przywrócenie ideału federalnej równowagi w tym wieloetnicznym kraju i o jednakowe traktowanie wszystkich jego mieszkańców.
Ogromny niepokój biskupów budzi nasilanie islamskiego ekstremizmu, na którego celowniku znajdują się wyznawcy Chrystusa przy totalnej bierności rządu. W tym trudnym czasie, gdy nasz kraj mocno doświadczony jest także pandemią koronawirusa, potrzeba zdecydowanych działań na rzecz budowy dobra wspólnego, a nie tylko interesów grupki wybrańców, wskazują biskupi, przypominając, że rak korupcji obecny jest na wszystkich szczeblach władzy i wyniszcza społeczeństwo. Zauważają jednocześnie, że wsparcia potrzebuje zarówno system opieki zdrowotnej, jak i szkolnictwa, którego zapaść prowadzi kolejne pokolenie do wykluczenia edukacyjnego. Rząd nie może zamykać oczu na tę dramatyczną rzeczywistość. Nigeryjczycy potrzebują konkretnej pomocy, a nie tylko obietnic, wskazują biskupi. Przywołują też nową plagę, która boleśnie wyniszcza ten kraj. Jest nią dramatyczny wzrost przemocy wobec kobiet i fala gwałtów. Problemy te wywołują ogromny niepokój i pogłębiają poczucie braku bezpieczeństwa, ujawniając ogromny upadek moralny naszego kraju, zauważają biskupi Nigerii. Jako kościelny plan naprawczy proponują zintensyfikowanie działań ewangelizacyjnych i większe wsparcie zagrożonej instytucji rodziny.
Episkopat Brazylii zaapelował do prezydenta tego kraju o wycofanie weta wobec ustawy wprowadzającej zabezpieczenia dla Indian amazońskich przed koronawirusem. Biskupi wezwali równocześnie Kongres Narodowy, aby jak najszybciej zwołał swą sesję plenarną w celu odrzucenia prezydenckiego weta.
W ocenie episkopatu decyzja prezydenta jest etycznie nieuzasadniona i nieludzka, gdyż zaprzecza prawa i podstawowe gwarancje życia tradycyjnych ludów, jak na przykład dostęp do bezpiecznej i czystej wody, co jest kluczowym i uniwersalnym prawem człowieka. Według episkopatu weto rządu jest ponadto atakiem na konstytucję federalną, ponieważ poprzez zniesienie obowiązku państwa, aby zapewnić dostęp do wody pitnej, sprzętu higienicznego, łóżek szpitalnych, intensywnej terapii, wentylatorów i maszyn do natleniania krwi, weta prezydenta naruszają zasadę godności osoby ludzkiej, prawa do życia w swoim terytorium według swojej kultury i tradycji. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Wiesław Malczewski, Chrystusowiec.
Nie jesteśmy przeciw prawom kobiet, ale jesteśmy za życiem w każdej fazie jego rozwoju, napisali biskupi Buenos Aires po tym, jak radni tego miasta wyrazili swe poparcie dla prawa zezwalającego na aborcję. Takie prawo sprzeciwia się konstytucji, która jest za ochroną bezbronnego życia, napisali argentyńscy biskupi.
Hierarchowie zwrócili uwagę, że poparcie to zostało udzielone podczas trwania pandemii koronawirusa. W czasie, kiedy wielu lekarzy i innych pracowników służby zdrowia naraża swe życie, aby ratować życie innych, prawodawcy stwarzają okazję, aby ustanowić prawo, które na pewno życia nie szanuje. Dodali, że jeżeli neguje się prawo do życia, które jest podstawowym prawem, to wszystkie inne prawa człowieka wiszą wtedy na włosku, gdyż bez życia nie ma wolności. Odpowiadając tym, którzy aborcję postrzegają jako kwestię zdrowia kobiety, argentyńscy biskupi wskazali, że zdrowia nie można postrzegać jednostronnie i nie można go chronić, niszcząc innego człowieka. Nieludzką rzeczą bowiem jest wspieranie jednego słabego człowieka kosztem innego, jeszcze słabszego.
W Ameryce Łacińskiej powstają wciąż nowe inicjatywy mające na celu pomoc uchodźcom i migrantom przetrwać pandemię. Są oni jedną z najbardziej dotkniętych przez koronawirusa grup w tym regionie.
Wielu z nich nie może powrócić do swoich domów ze względu na trudności z wyrobieniem dokumentów i przekraczaniu granic. Nocują w przepełnionych mieszkaniach, w których brakuje dostępu do wody i podstawowych środków higieny. Lockdown odebrał im także możliwość zarabiania na życie. Zostali zmuszeni do żebrania o jedzenie na ulicy. Wszystko to zwiększa ryzyko zarażenia oraz pogłębia ich dyskryminację i stygmatyzację. W brazylijskim Cuiabá misjonarze świętego Karola Borromeusza prowadzą centrum dla imigrantów. Obecnie ponad 70 osób z Wenezueli, Haiti i Kolumbii otrzymuje tam żywność, schronienie i wszystko, co potrzebne w warunkach kwarantanny. W Chile, gdzie robi się coraz chłodniej, lokalne parafie połączyły siły, aby pomóc najbiedniejszym. Zaopatrują migrantów w toalety, wodę i środki czystości. Począwszy od kobiet w ciąży i dzieci, zostali oni przeniesieni do katolickich szkół. Arcybiskup Santiago przeznaczył dla uchodźców dom rekolekcyjny oraz kilka parafii w różnych częściach miasta.
Ksiądz Henryk Jagodziński przyjął dziś święcenia biskupie w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Został on mianowany przez papieża Franciszka nuncjuszem apostolskim w Ganie.
Sobotniej ceremonii przewodniczył arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, delegat do spraw nuncjatur w sekretariacie stanu Stolicy Apostolskiej. Współkonsekratorem był również arcybiskup Salvatore Penacchio, nuncjusz apostolski w Polsce oraz biskup kielecki Jan Piotrowski.
In fine orbis, po krańce ziemi. To zawołanie z herbu arcybiskupa nominata Henryka Mieczysława Jagodzińskiego będzie jego duchową busolą, która mu wyznaczy kierunek przyszłej posługi misyjnej.
Homilię w trakcie uroczystości wygłosił arcybiskup Pawłowski.
To jest, biskupie Henryku, i twoja misja. Kościół Chrystusowy daje ci dzisiaj moc Ducha Bożego. Nie po to, abyś się spierał, krzyczał, chciał być na pierwszych stronach, ale po to, żebyś leczył, słuchał, pielęgnował nawet najmniejszą iskierkę wiary i nadziei.
Wśród zaproszonych gości znalazło się wiele znamienitych osób z całego świata i miejsc, gdzie pracował arcybiskup podczas swojej służby dyplomatycznej.
Dla mnie osobiście wielkie przeżycie i wielki moment w życiu w Kielcach, gdzie 25 lat temu przyjąłem święcenia kapłańskie.
Dokładnie 3 maja ojciec święty Franciszek mianował arcybiskupa Henryka Jagodzińskiego nuncjuszem apostolskim w Ganie. Dla Radia Watykańskiego Michał Łosiak, Radio M Kielce.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.